Dwa tygodnie temu rozpocząłem cykl pod tytułem Prawdziwie Wolni. W ciągu ostatnich 2 tygodni otrzymałem wiele SMS-ów, telefonów, kilka maili i miałem też kilka rozmów indywidualnych, podczas których niektórzy z was dzielili się ze mną tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 tygodni od czasu, kiedy usłyszeliście tamto zwiastowanie. Wielu z was mówiło mi o doświadczeniach wolności i uwolnieniu z jakichś związanych przez szatana sfer waszego życia. Dzisiaj na zakończenie tego nabożeństwa będziemy mieć specjalną modlitwę. Każdemu z nas damy szansę, by przyjść do Boga, przyjść do Jezusa Chrystusa, do tego, który objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie, aby rozprawić się z zaszłościami naszego życia. Dotykamy tematu niezwykle ważnego. Dotykamy tematu, który w niektórych kręgach jest tematem tabu. Dotykamy tematu, który przez diabła skrzętnie jest spychany gdzieś w jakieś niszowe sfery, by ten temat nie był poruszany, ponieważ diabeł nie chce, aby chrześcijanie doświadczali prawdziwej wolności. On przyszedł po to, żeby nas związać, żebyśmy byli spętani z więzami niewoli. Natomiast Jezus Chrystus przyszedł po to, by zniweczyć dzieła diabelskie, byśmy doświadczali prawdziwej wolności. Dziś będę kontynuował tę serię kazań Prawdziwie Wolni. I jeśli nie byliście 2 tygodnie temu na kazaniu pod tytułem Demony w akcji, to bardzo was proszę, odsłuchajcie je, gdyż założyliśmy tam fundamenty, filary, na których będziemy budować pozostałe rzeczy. I nawet jeśli dzisiaj będzie coś tobie się wydawało, że nie zostało dopowiedziane, to może już zostało powiedziane tydzień temu, albo jak to w serii bywa, będzie powiedziane w następnym odcinku. Bądźcie więc cierpliwi. Dzisiaj będzie trudne kazanie, ponieważ temat jest niezwykle ważny. Postaram się go powiedzieć w jak najprostszy sposób i z modlitwą, aby moc Ducha Świętego dotknęła naszych serc, byśmy wychodząc z tego miejsca, wychodzili jako ludzie, którzy doświadczają prawdziwej wolności. Jeśli Syn was wyspowodzi, mówi Pismo Święte, prawdziwie wolnymi będziecie. Taka jest nauka Bożego Słowa. Mówiliśmy 2 tygodnie temu między innymi o 3 rodzajach wpływów, jakie demony mogą wywierać na człowieka. Mówiliśmy o tym, że człowiek może być całkowicie opanowany przez demony, całkowicie w niewoli demonów, opętany przez demony. To nie dotyczy, jak wierzę, na obecne moje poznanie, wierzących w Jezusa Chrystusa. Może człowiek mieć demona, czyli może mieć związaną przez diabła jakąś sferę swojego życia, czy sfery swojego życia. I niestety ta kwestia dotyczy chrześcijan. Za chwilę ją wytłumaczę. Możemy też doświadczać przeszkód w realizacji, diabelskich przeszkód w realizacji Bożej woli. Na te wszystkie stwierdzenia 2 tygodnie temu cytowałem odpowiednie fragmenty Bożego Słowa. Wierzący więc może być w demonicznej niewoli, może być w opresji, ale nie należy panikować, lecz trzeba zachować ogromną ostrożność. Podczas tej serii będziemy uczyć się, jak doświadczać uwolnienia i jak w tej kwestii pozostać stale prawdziwie wolnym, bo takie jest marzenie i pragnienie naszego Boga, byśmy byli prawdziwie wolnymi. Przecież Jezus, raz jeszcze powtórzę, powiedział te cudowne słowa: jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie. Dzisiejsze moje przesłanie brzmi następująco. Strzeż się wroga. Dzisiaj raz jeszcze będziemy mówili o największym wrogu ludzkich dusz, o wrogu, który próbuje zniewolić nasze życie. Pewnego dnia apostoł Paweł w Antiochii wygłosił niezwykle płomienne kazanie. Odnosił się w nim do Pana Jezusa Chrystusa. Mówił o tym, że On przyszedł na świat, że rozprawił się z grzechem. A na koniec tego swojego płomiennego kazania powiedział następujące zdanie. Uważajcie więc, i posłuchajcie teraz tego, by nie spełniło się na was, powiedział do ludzi, którzy słuchali przesłania Ewangelii zdanie, uważajcie, by nie spełniło się na was. Co na nich miało się spełnić? Uważajcie, by nie spełniło się na was to, co zapowiedzieli prorocy. A co zapowiedzieli prorocy? I w tym momencie apostoł Paweł zaczyna cytować proroka Habakuka. Cytuję pewnego rodzaju proroctwo w kontekście wypowiedzianego przed chwilą Bożego Słowa, zwiastowania o Jezusie Chrystusie. A słowo z proroka Habakuka brzmiało następująco. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie. Będzie dzieło, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim opowie. Wielu biblistów mówi o tym, że to dzieło, w które ludzie nie uwierzą, to właśnie zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. To, że wszechmocny Syn Boży stał się człowiekiem, przyszedł na ten świat, przyjął postać ludzką, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał dla naszego zbawienia, wstąpił i zasiada po prawicy Ojca i zesłał swojego Ducha Świętego. Mówiąc o tym, wielu komentatorów mówi, że właśnie Paweł miał na myśli, że ludzie mogą nie uwierzyć w to, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Ale w następnych wierszach proroctwa Habakuka jest podany powód, dlaczego ludzie nie wierzą w poselstwo Ewangelii. I dalej posłuchajcie księgi Habakuka. Gdy czytamy Stary Testament, musimy mieć też świadomość, że często pod różnego rodzaju obrazami kryje się jakaś rzeczywistość. Często w narodach, które są wymieniane, czy w bohaterach, którzy są wymieniani, kryje się jakaś rzeczywistość duchowa. Raz rzeczywistość duchowa Boża, raz rzeczywistość duchowa sił ciemności. I tutaj apostoł Paweł odnosi się do rzeczywistości duchowej sił ciemności. Jak mówię, dzisiaj jest trudny temat, postaram się go powiedzieć w jak najprostszy sposób. Habakuk mówi tak. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. A w następnych wierszach mówi o pewnym narodzie, który już nie istnieje. Mało tego, gdy apostoł Paweł zwiastował to słowo, ten naród już nie istniał od wielu set lat. A mówił tutaj o narodzie Chaldejczyków. Jeśli czytacie Biblię, jesteście uważnymi czytelnikami Bożego Słowa, z Chaldejczykami spotykamy się w wielu miejscach Pisma Świętego. Czytamy chociażby o tym, że Abraham, ojciec naszej wiary, wyprowadził się któregoś razu z Ur Chaldejskiego. Co też prorok Habakuk mówi o Chaldejczykach, o których wielu komentatorów Pisma Świętego mówi, że pod tymi tekstami dotyczącymi Chaldejczyków kryją się obrazy demonów, które próbują atakować ludzi dzisiaj. I co czytamy? Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, i zobaczcie, po co się Chaldejczycy wyprawiają do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Zwróćcie uwagę na to słowo, aby posiąść. Celem Chaldejczyków jest posiąść. Tydzień temu o tym mówiłem, że opętanie jest wtedy, kiedy demon posiada człowieka. Ale słowo posiąść nie zawsze oznacza być właścicielem. Tak jak podanym przeze mnie tydzień temu przykładzie. Jesteś właścicielem domu. To jest twoja własność. Przyjeżdżasz na nabożeństwo na ulicę Elektronową, ale zapomniałeś zamknąć drzwi i okna do swojego domu. I oto złodziej wchodzi do tego domu i bierze w posiadanie jakąś rzecz z twojego domu, która nie jest jego własnością. Wdarł się tam dlatego, że otworzyłeś jemu okna, czy otworzyłeś jemu drzwi, dałeś mu przystęp. On nie jest właścicielem twojego domu, ale stał się, zdobył posiadanie nad jakąś rzeczą, która jest w twoim domu. Te siły próbują wejść w posiadanie czegoś, co do nich nie należy. Takie jest działanie demonów. Można więc powiedzieć, że Chaldejczycy to właśnie typ demonów. Są wrogami, które wychodzą przeciwko Bożemu ludowi. Ale czytając następny wiersz, zobaczymy jeszcze to bardziej wyraźnie. Paweł mówi, baczcie więc, abyście nie musieli przerabiać tej samej lekcji, którą przerabiali ludzie z czasów Chaldejczyków. I być może słuchający Pawła mówili, Pawłowi zupełnie odbiło. Chaldejczycy zniknęli jako naród kilkaset lat wcześniej. Nie ma już zagrożenia Chaldejczykami. Tak jak dzisiaj wielu ludzi mówi, oj dana nie ma szatana. Wielu ludzi mówi o tym, że mówienie o demonach to jest powrót do ciemnego średniowiecza. Nawet chrześcijanie mówią o tym, żeby tych tematów nie dotykać, ponieważ będziemy uchodzili za ludzi, którzy są po prostu wsteczniakami. To jest między innymi strategia diabła. Sceptycy, którzy wtedy słuchali Pawła, czuli się zupełnie bezpieczni, bo mówili, Chaldejczyków nie ma. Tak jak dzisiaj wielu ludzi czuje się bezpiecznych, bo mówi, nie ma demonów, a kaznodziei po prostu najzwyczajniej odbiło. A ja chcę wyraźnie dzisiaj powiedzieć, że demony są i lepiej zachowajmy w tej materii dużą czujność, bo one chcą posiąść to, co do nich nie należy. My często nie dostrzegamy rzeczywistości duchowej. Ja dzisiaj postaram się przed nami ją trochę określić. Moim marzeniem jest to, byśmy mogli zostać, by nasze duchowe oczy zostały przez Ducha Świętego otworzone, byśmy tę rzeczywistość duchową mogli zobaczyć, tak jak kiedyś sługa prorocki zobaczył rzeczywistość duchową anielską, kiedy był w zagrożeniu razem ze swoim panem prorokiem. Chciałbym, żeby i dzisiaj nam Duch Święty otworzył oczy na duchową rzeczywistość. Chciałbym was zachęcić jeszcze do odsłuchania innego kazania, które wygłosiłem jakieś 2 lata temu. Kazania pod tytułem Dlaczego diabeł chodzi do kościoła? Macie więc do odsłuchania dwa kazania. Demony w akcji sprzed 2 tygodni i odszukajcie kazania Dlaczego diabeł chodzi do kościoła? Ale wróćmy do demonów. To, co one próbują, to posiąść miejsca, które do nich nie należą. I właśnie Chaldejczycy reprezentują duchy demoniczne. 3 rzeczy, które dzisiaj dowiemy się o demonach. Pierwszą rzecz już się dowiedzieliśmy. Tę rzecz Biblia podkreśla wielokrotnie. Po pierwsze, diabeł i jego demony są złodziejami. To są złodzieje. Wiersz 6 mówi, że chcą posiąść to, co do nich nie należy. Szatan jest złodziejem. Przyszedł kraść, zażynać i wytracać, powiedział Jezus Chrystus. Szatan przyszedł, żeby nas okraść. Często okrada nas z radości zbawienia. Często okrada nas z pewności zbawienia. Często okrada nas z pewności tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Obserwuję to w życiu wielu chrześcijan. To jest jedna z podstawowych rzeczy, z której diabeł chce nas okraść. Pamiętajmy jednak bardzo ważną rzecz. Szatan nie jest wszechobecny. Szatan nie jest wszechobecny. Wszechobecny to jest sam Pan Bóg. Szatan ma wiedzę, ale nie jest wszechwiedzący. Wszechwiedzący jest Pan Bóg. Szatan ma moc, ale nie jest wszechmocny. Bóg jest wszechmocny. Inaczej mówiąc, Bóg jest wszech, a szatan nie jest wszech. Ale próbuje nas oszukać, że on jest wszech. Szatan nie jest wszechobecny. Jak wierzę i jestem przekonany, wierzę w to, że szatan może być jednocześnie tylko w jednej lokalizacji. Inaczej mówiąc, jeśli jakiś niemądry człowiek wzywa szatanie przyjść, to najczęściej przychodzą siły demoniczne, które są w posłudze tego wroga ludzkości, którym jest diabeł, bo szatan, jak uczyliśmy się tydzień temu, posiada ogromną armię demonów i te demony wykonują jego dzieło. Była chociażby kobieta, o której mówiłem 2 tygodnie temu, od 18 lat zgarbiona. Jezus powiedział, czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać, to właśnie ona była związana przez jakieś siły demoniczne. Kiedy Biblia mówi o dziełach diabelskich, o dziełach szatana, ma na myśli działanie sił demonicznych. Wiersz 6 więc mówi, że one są złodziejami i próbują posiąść to, co do nich nie należy. Demony chcą przyjść po to, co ty masz. Jeśli idziesz za Bogiem, to one będą starały się iść za tobą, żeby ciebie okraść. Czasami nam się wydaje, że demony idą tylko i wyłącznie za ludźmi niewierzącymi. Za niewierzącymi nie muszą iść, bo demony już te osoby mają w swoim posiadaniu. Są te osoby w Królestwie Ciemności. Biblia o tym mówi wyraźnie. Więc tam to chcą tylko status quo zachować. Natomiast chcą ograbić wierzących ludzi. Mówiłem o tym w kazaniu, dlaczego diabeł chodzi do kościoła. Odsłuchajcie to kazanie. One przychodzą do ludzi wierzących, do nas, aby nas pokonać, byśmy już więcej nie przyprowadzali ludzi do Chrystusa. To próbują one zrobić z nami. Pamiętajmy, Jezus Chrystus zapłacił okup za wszystkich ludzi, którzy żyli na świecie, żyją i będą żyć, zapłacił cenę swojej świętej krwi i wykupił nas z niewoli grzechu, śmierci i piekła. Wykupił nas. Ewangelizacja polega na tym, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi, jesteś spętany i trzymany przez siły ciemności z powodu twoich grzechów, ale Jezus zapłacił cenę i jesteś wolny, możesz być wolny, jeśli skorzystasz z tej zapłaty, że ktoś za ciebie zapłacił. I jeśli mówisz Chrystusowi tak, Panie Jezu, dziękuję Ci, że zapłaciłeś, przyjmuję tę ofiarę, jesteś uwalniany. Ale diabeł nie chce, żeby ludzie dowiedzieli się, stąd też wielu z nas nie ma odwagi, żeby mówić ludziom o wolności w Chrystusie, o tym, że Jezus wykupił. On nie chce ewangelizacji, walczy z ewangelizacją, nie chce, żeby się ktoś o tym dowiedział, stąd przeciwstawia się ewangelizacji. A dzisiaj ten świat powinien się dowiedzieć, że Jezus Chrystus wykupił wszystkich ludzi. I to jest rola Kościoła, by to ogłaszać. Ale posłuchajmy. Posłuchajmy historii. Jezus tę historię opowiedział. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych. Muszę kiedyś się zająć tematyką tych miejsc bezwodnych, bo to mnie intryguje. Szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Duch nieczysty poza człowiekiem nie znajduje ukojenia. Wtedy co mówi? Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Opróżniony, wymieciony, przyozdobiony. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on. I wszedłszy, mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka gorszy niż pierwotny. Tę historię opowiedział sam Jezus Chrystus. Dlaczego i jak demony wracają? Wracają do miejsca, które jest opróżnione, wymiecione i przyozdobione. Słowo klucz w tym tekście to słowo opróżnione, puste. Ludzie przychodzą do Chrystusa, oczyszczają swoje życie, ale potrzebny jest następny krok. Wypełnienie tego życia Duchem Świętym i Bożym Słowem. Jeśli tego nie ma w naszym życiu, jeśli nie ma tego w naszym życiu, doświadczyliśmy oczyszczenia, ale nasze życie nie zostało i nie zostaje napełnione wartościami Bożymi, a tą wartością jest Boże Słowo, tą wartością jest Duch Święty, tą wartością jest służba w Kościele, to szatan znajduje próżnię, w którą przychodzi i stan człowieka jest gorszy od poprzedniego. Myślę, że niektórzy z nas mieli takie doświadczenie. Kiedy ktoś doświadczył w jakiś sposób cudownego oczyszczenia, ale nie zrobił dalszych kroków wiary, nie poszedł głębiej w Boże Słowo, nie doświadczył pełni Ducha Świętego, nie poświęcił się w służbę chrześcijańską, zostawił jakąś próżnię i diabeł znalazł tam sobie miejsce, w które przyszedł i znowu zajął to miejsce, tylko w jeszcze w bardziej opresyjny sposób. Ja znam wiele takich przypadków. Uwolnienia z niewoli, ale potem powrotu do niewoli i ta niewola jest większa niż przedtem. Ciekawe w historii jest to, że Chaldejczycy byli małym narodem. W jednym z kazań wyczytałem, że zajmowali terytorium nie dłuższe niż 60 kilometrów. I w zasadzie nigdy nie zostali pokonani, aż do momentu, kiedy któregoś pięknego dnia zostali zupełnie zniszczeni i zniknęli z powierzchni ziemi. Bóg powiedział, że przyjdzie moment, kiedy Chaldejczycy zupełnie zostaną zniszczeni i nie będą już więcej na powierzchni ziemi. Tak się stało. Taka jest też prawda o szatanie i demonach. Przyjdzie moment, kiedy zostaną totalnie zniszczone w jeziorze ognistym, które przeznaczone jest dla diabła i dla jego aniołów. I Bóg tego dokona. Bóg tego dokona. W Starym Testamencie bardzo często Bóg używał wrogów Izraela dla określonego celu, po to, by jego dzieci nauczyły się do niego wołać i kiedy są pokonani, żeby zwrócili się do Boga i mogli do niego powrócić. Dziś jest tak samo. Często nam się wydaje, że nie potrzebujemy Boga, aż do chwili, kiedy popadamy w kłopoty i wtedy go wzywamy. W myśl zasady, jak trwoga, to do Boga. Podążacie za mną jeszcze? Bo nie wiem, czy za szybko nie mówię, bo się ekscytuję tym, co mam dzisiaj do powiedzenia. A jesteśmy dopiero na początku. Ale skończymy o czasie. Są pewne rzeczy, co do Chaldejczyków, z czego wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Chaldejczycy zamieszkiwali w Babilonie. I kiedy czytamy o takim królu, który się nazywał Nabuchodonozor albo Nebukadnezar, on miał pochodzenie chaldejskie. Ponieważ kiedyś, kiedy rządzili w Babilonie Asyryjczycy, podbili ich Chaldejczycy i Nabukadnezar został królem i podbił też Izrael. I czytamy w jednej z ksiąg, to czytamy w księdze Daniela między innymi tę historię, któregoś razu do niewoli zostało zabranych, pobił Nebukadnezar, który był Chaldejczykiem, spokrewnionym z Chaldejczykami, zaatakował Izrael i wziął do niewoli naród. I wziął między innymi takich trzech bohaterów, o których czytamy w Biblii. Szadrach, Meszach i Abednego. Pamiętacie? Szadrach, Meszach, Abednego. Oni mieli zupełnie inne imiona. To Nebukadnezar kazał im zmienić na inne imiona. Oni jako Żydzi mieli inne imiona. Ananiasz, Miszael i Azariasz. Kiedy Nabuchodonozor, tak wolę, bo tak mi łatwiej mówić, kiedy Nabuchodonozor wkroczył do Jerozolimy, kiedy zajął naród żydowski, pobrał do niewoli dwie rzeczy. I chciałbym, żebyście teraz się skoncentrowali. Jeśli do tej pory nie słuchałeś, to teraz na Boga proszę cię posłuchaj, jakie rzeczy ukradł Nabukadnezar, który jest typem diabła, typem demona, którego wojska są typami demonów. Zabrał dwie rzeczy do niewoli. Posłuchajcie, jakie. Bo demony są złodziejami. Trzeciego dnia panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jerozolimy i oblegał je. Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i co wydał? Posłuchajcie. Wydał naczynia domu Bożego, a on zaś je sprowadził do Sinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. To jest istotne. Ukradł naczynia, które służyły do służby Bożej i uczynił z nich naczyniami do służby dla diabła. A potem rozkazał król przełożonemu nad sługami dworskimi sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. I posłuchajcie, kogo kazał sprowadzić. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. I teraz pozwólcie, że powiem o dwóch rzeczach, które zostały ukradzione z narodu Bożego. Po pierwsze, zostały ukradzione naczynia, które miały służyć do uwielbienia Boga, dzięki którym miał być kontynuowany kult i składane świadectwo o tym, że jest wszechmocny Bóg i kto jest prawdziwy Bóg i jedyny prawdziwy Bóg. Te naczynia zostały ukradzione i przewiezione do innej świątyni, by służyły fałszywemu Bogu. I to jest pierwsza rzecz, którą diabeł okrada. Druga rzecz, którą diabeł chciał ukraść, to młodzieńców, młode pokolenie. Zabrał przyszłych liderów, zabrał najmłodsze pokolenie. Kochani, to jest niezwykle ważne stwierdzenie. Chciałbym, żebyście je zapamiętali. Diabeł kradnie dwie rzeczy. Kradnie to, co miało służyć do chwalenia Boga, by służyło diabłu, i pragnie okraść nas z młodego pokolenia. Bo jeśli diabeł załatwi młode pokolenie, to Kościół przestaje istnieć. Jeśli uda się diabłu odciągnąć wszystkie nasze dzieci od Boga, to Kościół przestaje istnieć. Czy mamy tego świadomość? Dlatego w tym Kościele dbamy o dzieci. Modlimy się o nie, uczymy ich Bożego Słowa. Wołamy do Boga o ich zbawienie. Drodzy rodzice, drodzy starsi, drogie osoby dorosłe, módlcie się o dzieci. One nie są przeszkodą w Kościele. To jest młode pokolenie, o które walczy diabeł w pierwszej kolejności. Ponieważ jeśli mu się uda ich zdobyć, nauczyć ich innego języka, wpoić w ich umysły inną literaturę, nakarmić ich sieczką, ich umysły, dać im gumę do żucia, która nie daje żadnego zdrowia, żadnej siły, dać im gumę do żucia, która zastąpi prawdziwy pokarm, to już ma Kościół zniszczony. Stąd też dbamy o to, żeby nasze dzieci były dziećmi wychowanymi na Bożym Słowie. Drodzy młodzi ludzie, którzy tutaj siedzicie, jesteście obszarem walki diabła. To wam diabeł podpowiada wiele różnych kłamstw do waszego serca, byście nie szli za Jezusem Chrystusem. To wam diabeł w szczególny sposób podsyła inną literaturę, niebożą literaturę. To wam diabeł wciska do głowy inny język, byście nim rozmawiali. To diabeł stara się zniszczyć wasze pokolenie. Jesteście na jego celowniku, ale Jezus Chrystus przyszedł, żeby nadać wam życie największej wartości. Chciałbym wam, młodzi ludzie, nie tylko młodzi, powiedzieć o największym kłamstwie szatana, o dwóch największych kłamstwach szatana, które szatan próbuje wcisnąć wam do serca. Pierwsze kłamstwo usłyszałem wiele lat temu. Przybiegł do mnie syn pastora ze łzami w oczach, nastolatek, miał wtedy, nie wiem, 18-19 lat. Przybiegł i płakał przede mną. Powiedział: pastorze, dla mnie już nie ma szans. Ja już w życiu tak nagrzeszyłem, że już nie ma dla mnie żadnego ratunku. Bóg mi nie może już przebaczyć, ja tyle nagrzeszyłem. Płakał przede mną. Powiedział mi jeszcze jedno zdanie. Chciałbym, żeby chociaż mój przyjaciel się nawrócił, bo dla mnie już nie ma szans. Młodzi ludzie, chcę wam powiedzieć, to jest kłamstwo szatana. Nie ma grzechu, którego Bóg nie chciałby wam przebaczyć. Chcę wam przebaczyć każdy wasz grzech. Chcę uczynić was swoimi dziećmi, bo dzisiaj toczy się walka o wasze pokolenie. To dlatego dzisiaj w naszym kraju prawo chce być zmieniane. To dlatego dzisiaj w naszym kraju zmienia się wartości. Wczoraj na spotkaniu z prawnikami powiedziałem jeden cytat z Bożego Słowa. Ten cytat brzmi następująco. Ten zegar mnie przeraża. Cytat brzmi następująco. Jeśli zostaną zachwiane podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Dzisiaj próbuje się wytrącić w naszym kraju i w krajach europejskich i nie tylko. W Stanach dzieje się to samo. Podstawy człowieczeństwa, to, że jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i uczynił ich parą, małżeństwem. Chce się wyrwać podstawy, bo jeśli zostaną zniszczone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy, mówi Biblia. To jest wielki temat. A więc diabeł chce okraść dwie rzeczy, naczynia i młode pokolenie. Dlatego tak dbamy o nasze dzieci. Dlatego chcemy, żeby poznawali Boże Słowo. Coś wam powiem też, jak miemam, co Pan mi pokazał na temat skarbów świątynnych. Zobaczcie tę ciekawą rzecz. On wziął skarby świątynne, naczynia, które miały służyć Bogu i przeniósł je, by były naczyniami, które będą służyły w świątyni demonów. To jest ciekawe. On nie przeniósł je w próżnię. Nie ma próżni. Musisz komuś służyć. Przeniósł je do świątyni diabelskiej. Chcę ci powiedzieć tak. Dzisiaj my, Kościół, jesteśmy Bożą świątynią. Ty jesteś świątynią Bożą, mówi Boże Słowo. Nawet taką pieśń kiedyś śpiewaliśmy. Czy nie wiecie, że jesteśmy świątynią? Pamiętacie? Tak śpiewaliśmy. W Biblii to jest napisane. Kościół, ty i ja jesteśmy Bożą świątynią. Dziś skarbami tej świątyni są między innymi tymi naczyniami do Bożej służby. Są między innymi czas, który Bóg tobie darował. To jest naczynie do Bożej służby. To są talenty, które Bóg tobie dał, kiedy przyszedłeś na ten świat. To są dary duchowe, które otrzymałeś wraz z Duchem Świętym. I to są środki materialne, to są pieniądze, które masz. To jest majątek, który masz, który Bóg tobie powierzył do dyspozycji. I chcę wam powiedzieć, że jako pastor i patrząc na swoje własne życie i na życie Kościoła, z bólem widzę, jak dziś diabeł okrada Kościół z tych naczyń. Z bólem to widzę. Może pięknie grasz i pięknie śpiewasz. To banalny przykład. Bóg dał ci ten talent i możesz go wykorzystywać, czy masz go wykorzystywać tylko poza Kościołem, na imprezach świeckich, śpiewając tylko 100 lat albo jeszcze po kropelce. Bóg tobie to dał, żebyś wykorzystał to dla Bożej chwały, żebyś nie milczał, kiedy przychodzi do uwielbienia Boga. Może masz talent do nauczania dzieci. Czy jego część nie warto poświęcić, by edukować młode pokolenie rzeczami chrystusowymi? A może masz dar miłosierdzia? Użyj go przez Kościół. Wtedy Boża chwała będzie widoczna. A może diabeł okrada ciebie z czasu? Telewizor, komputer i inne rzeczy. Kilka dni temu, gdy dzieliłem się tym na spotkaniu, pewien człowiek, który zajmuje się nauczaniem chrześcijańskim na temat finansów, powiedział: słuchaj, to co mówisz jest właśnie tak. Dzisiaj jest tak, że diabeł przychodzi i mówi: ty możesz już mieć willę 150 metrów, jesteś na początku drogi, ale już teraz sobie ją zakup, weź kredyt na nią, kup sobie. Wprawdzie jeszcze nie masz dzieci, ale przecież musisz myśleć rozwojowo, kup sobie taki wielki dom. I kupujesz, bierzesz kredyt, a potem zmieniają się warunki, przyszedł kryzys, ludzie tracą pracę, szef mówi tobie: wiesz, oszukaj tutaj, jesteś chrześcijaninem, zmagasz się w środku, ale mówisz: przecież jak tego nie zrobię, co szef wymaga, to stracę pracę. Jak stracę pracę, jak ja zapłacę kredyt? Diabeł wielu z nas trzyma w niewoli. Chce, żeby twoje wrodzone talenty, dary duchowe, twój czas Bo potem się zapracowujesz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i twoje środki materialne nie służyły w Bożej świątyni, tylko zostały przeniesione do świątyni innej, do świątyni szatana i tam służyły. Wiem, że to mocne słowa, ale parę lat temu rozmawiałem z pewnym biznesmenem. Spotkałem go, on wie, że ja te słowa recytuję, bo wielokrotnie nimi mówiłem. Podszedłem do niego, pomógł nam w jakiejś sytuacji, mówię, wiesz, chcę ci podziękować za to, bo jesteś dla nas takim darem od Boga. A on spojrzał mi prosto w oczy i powiedział, wiesz, co ja o sobie myślę? Że ja nie jestem darem od Boga, że ja bardziej szatanowi służę tym, co mam, niż Panu Bogu. Pamiętacie? Rok temu nauczałem o życiu, przed wakacjami nauczałem o życiu pełnym błogosławieństw. Wielu z was poszło za tym. Zaczęliście w poważny sposób traktować Bożą własność, tę część Bożych pieniędzy, którą Bóg powierzył nam i zaczęliście oddawać do świątyni. Pytanie brzmi, jak jest dzisiaj? Czy już diabeł ma znowu do tego dostęp? A potem przychodzi szarańcza, tak jak mówił prorok. Bóg powiedział, jeśli będziesz wierny, to wtedy zabronię szarańczy. Będziesz miał błogosławieństwo. Nie jesteś wierny, nie będziesz miał. Kochani, to co diabeł chce okraść, to chce zabrać te naczynia, które Bogu miały służyć ku uwielbieniu, żeby zaczęły służyć komuś innemu. A druga rzecz, chce uderzyć w młode pokolenie. To dzieje się przez kilka rzeczy. To dzieje się przez to, co wróg wkłada do naszego umysłu. To dzieje się przez to, co wróg wkłada do naszego ciała. To dzieje się przez to, co robimy z tym, co do Boga należy. Z tymi trzema rzeczami. W pierwszym liście Jana czytamy. Wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. Pożądliwość ciała to jest to wszystko, co wkładasz w swoje ciało i co robisz ze swoim ciałem. Pożądliwość oczu to jest to, co wkładasz w umysł przez swoje oczy, co ma cię uczynić bystrym. A pycha życia to jest to, co robię z tym, co od Boga otrzymałem. Bo często myślę sobie, dam sobie radę bez Boga. A to jest pycha. Chcemy dzisiaj być dzisiaj bardzo ostrożni. Ale muszę to powiedzieć. Jeśli tymi rzeczami, które wymieniłem, Bogu nie służysz, to otwierasz drzwi na świat demoniczny, dokładnie tak, jak robi to wróg. A co on robi? Okrada nas, bo jest złodziejem. W ten sposób pozwalasz diabłu, by czynił z ciebie współpracownika, wspólnika, który okrada Boga. I nie mówię tego, żebyśmy czuli się potępieni. Ja mówię tylko o otwartych drzwiach, które często dajemy wrogowi naszych dusz. I to jest dokładnie, co ukradł Nebukadnezar. To, co miało służyć uwielbieniu, i ukradł młode pokolenie. Zatem demony próbują posiąść to, co do nich nie należy. To są zwodziciele. One namawiają ciebie, żebyś ukrywał wiele rzeczy w swoim życiu. Żebyś robił pokryjomu, za zamkniętymi drzwiami, gdzie nikt inny nie widzi. Ale wtedy zawładną tobą i ograbią cię z tego, co masz, ograbią cały dom. A my przez tą serię kazań chcemy zwodziciela przepędzić i odzyskać swoje domy. Odzyskać to, co on nieprawnie trzyma dzisiaj w nieboli. Demony więc to i diabeł to złodzieje. Jeszcze dwie rzeczy o demonach. Postaram się skrócić. Demony są brutalne, diabeł jest brutalny. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale diabeł nigdy nie ma dobrego dnia. Nigdy nie okazuje miłosierdzia. Jest okrutny i straszny. Księga Habakuka mówi tak. Jest okrutny i straszny. Sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł, rzucają się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód. Biorą jeńców jak liczny piasek. Ezechiel mówi tak. Jego wodzowie to wilki drapieżne. Przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. I to ponownie odnosi się do pożądliwości oczu, ciała i pychy żywota. Zobaczcie, co mówi, tu mówię cały czas o wilkach, ale zobaczcie, co mówi Paweł do kościoła w Efezie. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzają trzody. Paweł powiedział, kiedy ja odejdę, zjawią się wilki. Czy miał na myśli literalne wilki? Ja wierzę w to, że miał na myśli demoniczne wpływy, które diabeł i demony przez ludzi chcą mieć w kościele. Wilki i owce nie mogą żyć razem. Nie mogą współpracować i kooperować w tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Kiedy wilk stoi spokojnie i przygląda się, to robi tylko po to, żeby z całą brutalnością zaatakować. Im bardziej obojętny wydaje się wilk, tym bardziej zbiera swoje siły do ataku i poważniejsze jest niebezpieczeństwo. Wtedy szykuje się do ataku. Co robią wilki? Kiedyś czytałem relację wierzącego chłopaka, który był strażnikiem Wojsk Ochrony Pogranicza w Bieszczadach i mówił, że obserwował często, jak wilki przychodzą do stada owiec. Obserwował, w którym momencie przychodzą. Mówi, że dla niego to było niesamowite, że w nocy obserwowały, a w nocy wszystkie owce stały blisko razem, jedna obok drugiej. Obserwowały i miały jakiś zmysł, kiedy wyczuwały, że jest jakaś owieczka słabsza i trochę lubi od stada się odłączyć. I mówi, że gdy nastawało tylko światło, gdy tylko poranek się rozpoczynał, owce się rozluźniały. Zaczynały już się kręcić, już było trochę lepiej, już nie czuły zagrożenia i wtedy jeden wilk wyskakiwał z lasu i podbiegał do takiej owieczki, która była najsłabsza i trochę widać było, że tak nie trzyma się stada i podchodził i się zaczynał z nią bawić, ganiał wokół, zachowywał się jak owca. I robił to kilka razy, wracał do lasu i wracał i znowu trącał tą owieczkę i ganiał się z nią i bawił. I znowu wracał, aż po pewnym czasie ta owieczka z nim szła do lasu. To była obserwacja tego młodego żołnierza. To, co robią owce, to, co robią wilki, to czekają, kiedy owca oddzieli się od stada. Pamiętaj, demony ciebie studiują. Demony ciebie analizują. Patrzą na twoje słabości. Szukają, gdzie są twoje słabe punkty. Wypatrują, kiedy będziesz sam oddzielnie. Posłuchajmy, przecież my jesteśmy owcami, a to jest właśnie stado. A na zewnątrz są wilki, które chcą nas dorwać. I gdybym ja był na miejscu każdego człowieka, to bym chciał się trzymać jak najbliżej stada i jak najbliżej pasterza. Wilki są brutalne. Rzadko atakują sami. Kiedyś jeden z pastorów już nieżyjących dał taką poradę, ja wam kiedyś ją mówiłem, jak rozróżnić owcę od wilka w owczej skórze. Pamiętacie to? Może niektórzy pamiętają. Jak odróżnić owcę od wilka w owczej skórze? Otóż, sam hodowałem owce, jak wiecie, jestem technik rolnik. Wilk w owczej skórze to jest owca, która ma nieskazitelną wełnę. Taka bieluśka mleko normalnie. Żadnej wszy owczej. Żadnego wyrwanej kępki włosa. Taka ułożona, gładka, śliczna. Patrzysz i normalnie do niczego się przyczepić. Prawdziwa owca, która gdzieś chodzi na pastwisku, to ma gdzieś rzep przyczepiony, włosy wyrwane, trochę ma przybrudzoną z tyłu ten sierść. I to jest prawdziwa owca. Ja się zawsze boję takich eleganckich, no nieskazitelnych owiec. Takich, no wiecie, co mam na myśli. Takiej, które już nie grzeszą, są to już takie święte. Zawsze mam pytania. Ale ten pastor udzielił taką poradę. Jeśli chcesz odróżnić owcę od wilka w owczej skórze, weź kij i uderz. Jak zabeczy, to owca. A jak ciebie pogryzie, to był wilk. Jak po bodzie miałeś do czynienia z baranem? Kiedy wilk zauważy oddzielną, chorą ofiarę, wzywa pozostałe wilki i atakuje w grupie. Otacza ofiarę i wtedy atakuje z każdej strony. Szatan nigdy nie miewa miłosiernych okresów w swoim istnieniu. On nigdy nie da ci odetchnąć, nie da ci przerwy. On nieustannie jest oskarżycielem braci dzień i noc. Oskarża braci, oskarża wierzących ludzi dzień i noc. Jeśli osoba przychodzi przez trudny czas, przeżywa jakąś tragedię, to wydaje się, że w tej sytuacji szatan, czasami myślimy, że szatan da nam przerwę na jakiś oddech. Ale mamy polskie przysłowie, które mówi, że nieszczęścia chodzą parami, bo diabeł nie jest miłosierny. Słuchajcie, wytrzymajcie, jeszcze 10 minut skończę. Jeśli będzie, zobaczcie, jak działa diabeł. Jeśli według niego jest taka potrzeba, potrafi wyrżnąć mieczem wszystkie niemowlaki w okolicy, żeby dorwać tego jednego, na którym mu zależy. Wiecie, o kim mowa? O Jezusie Chrystusie. Taki jest diabeł. Demony nie respektują ani młodych, ani starych. Są brutalni. Tak jak Chaldejczycy maszerują w kolumnach. Są znakomicie wyszkoleni. I nie było możliwości, aby rozbić taką armię. A więc diabeł i jego demony to złodzieje i są niezwykle brutalni. I po trzecie, i tu na tym już kończę, są straszliwie przebiegłe. Demony mają przebiegłe, chytre, przemyślane zamysły przeciwko ludziom. Tak jak Chaldejczycy, oni byli bardzo sprytni. Znieczulili Asyryjczyków i zdobyli ich włości. Oni mieli przemyślaną strategię, byli bardzo przebiegli. Diabeł przybiera postać anioła światłości, mówi Biblia. A Chaldejczyk to synonim słów astrolog, magik, czarownik. W księdze Daniela czytamy, że król kazał zwołać magów, wróżbitów, czarowników, Chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen. To są synonimy. Czarownik chce ciebie rozproszyć, aby ciebie zwieść. Wróżbita zwiedzie ciebie przez duchy, które powiedzą tobie o twojej przyszłości. A mag, astrolog będzie cię zwodził, używając znaków przyrodniczych, naturalnych. Jednak to Bóg decyduje o naszej przyszłości. Nigdy nie róbcie tego. Nie czytajcie horoskopów, nie chodźcie do wróżek i nie wywołujcie na Boga duchy i nie opowiadajcie głupot, że horoskop to jest tylko dziwna, to jest tylko drobna zabawa bez znaczenia. To nie jest zabawa bez znaczenia. Uwierz, że tylko Jezus Chrystus może wyznaczyć ci przyszłość, a Jego myśli o tobie to myśli o pokoju, a nie o niewoli, bo myśli o niewoli twojej ma diabeł, a nie Jezus Chrystus. Wróg chce zrobić trzy rzeczy. Rozproszyć cię, zwieść i pokierować twoją przyszłością. Czytamy w Habakuka tak. Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy. Wszystkie wyciąga wędką, zgarnia je swoim niewodem, zbiera je w sieci i dlatego raduje się i weseli. Polega to na tym, że one zbadają, co lubisz i postawią to przed tobą. Nawet kiedy szatan kusił Jezusa, to właśnie takiej taktyki używał. Jezus pościł, to diabeł zaproponował mu chleb. Jezus miał objąć panowanie, to diabeł zaproponował mu królestwo. I czytamy, że diabeł opuścił Jezusa do pewnego czasu. Bo one znajdą inny czas, kiedy będziesz słaby. One się przyglądają i analizują twoją postawę. Zobaczcie, któż mógłby wymyślić coś takiego. Oto mężczyzna, który pozostał sam w domu, pewnego popołudnia wychodzi na balkon, żeby się przespacerować i nagle patrzy, a na balkon niżej kobietka naga się kąpie w wannie. No przypadek. I wiecie, ja wierzę w dwie prawdy, że mój Bóg nikogo do grzechu nie kusi ani nie podlega pokusie. List Jakuba. I jeśli się modlisz modlitwą pańską i nie wódź nas na pokuszenie, to dla mnie ta modlitwa znaczy, Panie Boże, tak prowadź moje życie, bym czasem nie wszedł na miejsca, gdzie będę ja kuszony. Bo Bóg nikogo nie kusi, ani sam nie jest podatny pokusom. Wierzę, że diabeł kreuje pewne sytuacje. Tu skreował, obserwował Dawida. Wiedział, że nie poszedł na wojnę. Pewnie znał trochę jego myśli, że mu się kobiety zachciało, może z żoną nie było mu okej. Nie miałaś takiej sytuacji jako kobieta, że któregoś razu źle ci było z mężem, no zaszedł za skórę, poszłaś do pracy czy gdzie indziej na jakąś konferencję i nagle pojawił się. No wypisz, wymaluj, pasuje dla ciebie. No gdyby on był mężem. I w drugą stronę to samo. Dwie historie. Pierwsza historia z mojej uczelni. Kiedy byłem na studiach i będę teraz z wami bardzo szczery. Kiedy byłem na studiach, no, normalną rzeczą było, że faceci w akademiku oglądali niemoralne filmy i czasopisma. To były lata 80, tego w Polsce nie było, trzeba było przywieźć z zagranicy. Zaczęło to być problemem mojego życia, ale trafiłem do kościoła. Ja już miałem głód Boga, więc odwiedzałem różne kościoły i w tym mieście trafiłem do kościoła. Po nabożeństwie podszedł do mnie, jak się okazało, jeden z liderów tego kościoła, porozmawiał ze mną i pomyślałem sobie, że pójdę do niego z tym problemem, że to ma ogromny wpływ na moje życie. Poszedłem jako młody chłopak i powiedziałem, wiesz, mam tendencję do oglądania niemoralnych rzeczy. Nie mogę sobie z tym dać rady. Czy mógłbyś się ze mną pomodlić? A on położył na mnie swoje ręce, pomodlił się i odczułem ulgę. I byłem wolny. Wracam do akademika, otwieram drzwi do mojego pokoju i co widzę? Telewizor na środku pokoju, wideo na środku pokoju, krzesła stoją. Chłopaki mówią, siadaj, pan wykładowca z Niemiec przywiózł nowe filmy. Myślicie, że to Pan Bóg wymyślił? Że to zbieg okoliczności? To diabeł zaaranżował. Pamiętam, jak usiadłem na tym krześle i jeszcze film nie został puszczony, a ja wiem, jeśli tu zostanę, to jaż tu zostanę na zawsze, nigdy nie wyjdę z tego. Muszę coś zrobić, muszę uciec z tego miejsca. Ale co powiedzą moi kumple? Przecież zawsze oglądaliśmy. Powiedziałem sobie, chłopaki, ja z tym skończyłem, ja tego nie oglądam, przepraszam, wychodzę. I powiem wam, nie straciłem w ich oczach. Wręcz przeciwnie, zyskałem. Ale gdybym wtedy nie uciekł, być może do dzisiaj bym tam siedział. Druga historia. Też w akademiku. Przyjechałem do akademika, byłem jeszcze niewierzącym człowiekiem, ale miałem głód Boga. Zostałem zmuszony do modlitwy przez dwie dziewczyny wierzące. Klęknąłem i powiedziałem, Panie Boże, tak przy tych dziewczynach, Panie Boże, tak naprawdę klęknąłem, bo one mnie do tego zmusiły. Ale jeśli jesteś, zmień moje życie. Jeśli jesteś, zmień moje życie. Wiedziałem, że coś się zadziało. Pojechałem w góry do moich przyjaciół i chciałem im o tym powiedzieć. I gdy otworzyłem drzwi do pokoju, gdzie byli moi znajomi, usłyszałem najbardziej bolesną dla mnie wiadomość, jaką wtedy mogłem usłyszeć. Wiadomości, której bym nigdy nie chciał usłyszeć. Zawsze w życiu reagowałem na smutne rzeczy, na bolesne rzeczy w ten sposób, że wychodziłem, szedłem do knajpy, kilka piw i było w porządku. Wyszedłem więc na spacer, idę, patrzę kawiarnia, wchodzę do kawiarni, ale chciałem się napić herbaty. Otwieram drzwi do kawiarni i co widzę? Jestem na krańcu Polski i widzę moich przyjaciół z pierwszej uczelni, z którymi zawsze piłem. I co mówią? Krzysiek, co tu robisz? Napij się z nami. To jest zbieg okoliczności? To jest przypadek? Nie. Diabeł ciebie obserwuje. Diabeł ciebie obserwuje. On obserwował kiedyś ruchy Dawida, wiedział dokładnie, kiedy on wyjdzie na balkon i w tym czasie podsunął mu kobietę, która się kąpała. Wiecie, sorry, przedłużam, ale muszę dokończyć ten temat. Jest taki owad, który nazywa się kleszcz. Jeden z jego gatunków, to wysłuchałem na Discovery, potrafi żyć, być w hibernacji nie tylko zimę, ale potrafi być zahibernowany do 13 lat. 13 lat wisi pod jakimś liściem albo jakąś gałęzią, zahibernowany. I na co reaguje? Zaczyna się budzić, ożywiać, kiedy nagle przychodzi jakiś coś, co wytwarza ciepło. I tak działa diabeł. On jest zahibernowany i czeka, kiedy staniesz na jego ścieżce nagrzany. Rozgrzany pokusą idziesz sobie, a jego to już kręci. I spada na twoją głowę, wkręca się i wymiotuje do twojego wnętrza. Tak działa, jak działa kleszcz. A z kleszczem trzeba go usunąć, kleszcza trzeba usunąć od razu. W jednej chwili. Bo jeśli się tego nie zrobi, choroba się rozprzestrzeni po całym organizmie. I wiecie, czego się nauczyłem z tej mojej historii, z tych moich dwóch historii? Nauczyłem się czegoś, co chrześcijanie robią w odwrotnej kolejności. Kiedy przychodzi pokusa, to moja Biblia mi uczy, że mam od pokus uciekać. Uciekajcie od wszeteczeństwa, jest napisane. Od pokus, do pokus staję plecami tyłem. A z diabłem mam walczyć, diabłu mam się przeciwstawiać. Gdy stajesz twarzą w twarz z pokusą i się odwracasz, to z tyłu masz diabła, którego musisz zgromić. A my najczęściej walczymy z pokusami i nimi ulegamy, a diabeł z tyłu nas popycha. Biblia mówi, uciekaj od pokus. Wiecie, dlaczego nigdy nie byłem w seksszopie? Nie dlatego, że jestem silny facet. Ale wiem, że to nie jest miejsce dla mnie, ja uciekam od tej pokusy. Wiecie, dlaczego nigdy nie spróbowałem od czasów studenckich używek? Dlatego, że to jest pokusa, przed którą mam uciec. I jeśli masz taką swoją pokusę w komputerze, gdziekolwiek, to masz się od niej odwrócić. Biblia mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście ostali się przed zasadzkami złego. Świat robi sobie żarty z szatana. Mówi, że to jest taki duszek przyjemny, który siada ci tobie na ramieniu i mówi, hej, Stefanku, poczęstuj się ciasteczkiem bez płacenia. On tak nie działa. On jest przemądrzały. On posiada armię zorganizowaną. I kończymy. Abraham, powiedziałem wam na początku, urodził się w Ur Chaldejskim. I potem z tego Ur Chaldejskiego wyszedł. Ale jego potomkowie z powrotem znaleźli się w niewoli Chaldejczyków. Tak często wygląda życie nas chrześcijan. Wychodzimy z niewoli, a potem coś się dzieje, że z powrotem trafiamy do niewoli. A Biblia mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Chcę ci powiedzieć dzisiaj na zakończenie. Nie bądź pod wpływem, pod kontrolą żadnego ducha, ale tylko pod kontrolą Ducha Świętego. Mamy dzisiaj książkę, którą będziemy sprzedawać przy wyjściu. Bóg, jakiego nie znałem. Kupcie tą książkę. To jest książka mówiąca o jak doświadczyć mocy Ducha Świętego. Bądź pod kontrolą Ducha Świętego. Jezus pokonał diabła. Pamiętajcie, mówiłem wam o tym, że pamiętacie, że diabeł jest jak wilk, który próbuje stado owiec zaatakować. A w mojej Biblii czytam, że Pan jest pasterzem moim. Że Jego laska i Jego kij mnie pocieszają. Jego laska nie służy do tego, żeby mnie przywalić. I Jego kij nie służy po to, żeby mi przywalić, ale żeby wygonić wroga mojej duszy. Wiecie, jest jeden tylko sposób ratunku dla człowieka wierzącego, jeśli chce umknąć przed wpływami diabła, który jest jak wilk, próbuje wydrzeć owce z trzody. Wiecie, jaki jest ratunek? Już o nim dzisiaj mówiłem. Bądź jak najbliżej pasterza i bądź w Bożym stadzie. I to, do czego dzisiaj chcę nas wezwać, to do tego, byśmy przyszli do pasterza jak najbliżej. Bo przecież On objawił się po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. On na krzyżu pokonał diabła. W Biblii czytamy na początku, że położę nieprzyjaciół między tobą a niewiastą, powiedział Bóg do diabła. Między jej potomstwem a twoim potomstwem. Ono to potomstwo zdepcze ci głowę. Diabeł dzisiaj ma zmiażdżoną głowę przez Jezusa Chrystusa. Więc jeśli będziesz się trzymał blisko Zbawcy, przeżyjesz zwycięskie i pełne życie. I dzisiaj chcę do tego Zbawcy ciebie zaprosić. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dzisiaj dowiedzieliśmy się o Twoim i naszym przeciwniku, że jest złodziejem, że jest brutalny i że jest przebiegły. A dziękujemy Ci też za to, że wiemy, że Ty jesteś zwycięski, pełny miłosierdzia, pełny łaski i Ty wyrwałeś nas z mocy ciemności i przeniosłeś do cudownej swojej światłości. I chwalimy Ciebie za to, Panie. I Boże, dzisiaj, kiedy poruszamy te tematy, chcemy pozamykać wszystkie drzwi naszego życia. Chcemy pozamykać wszystkie okna naszego życia, przez które dajemy przystęp diabłu. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś dobrym pasterzem, że laska Twoja i kij Twój nas pocieszają i służą ku naszej ochronie. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy się skryć w Twoich ramionach. A dzisiaj, Boże, Ty z tych z nas, których to słowo dotyczy i chcą coś z tym zrobić, porusz tak mocno, żeby nie zostali dzisiaj w swoim miejscu, ale żeby zbliżyli się do pasterza, który przynosi prawdziwą wolność. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Gdy teraz mamy pochylone głowy, pochylone, zamknięte oczy, jeśli do kogoś z was było to słowo, daj znać przez podniesienie ręki. Tak, to było słowo do mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiem, że jest wiele rąk. Teraz poproszę duszpasterzy wszystkich. Wyjdźcie tutaj do przodu. Chodźcie tutaj szybko. Stańcie. Za chwilę będziemy śpiewać pieśń. A was wszystkich, którzy podnieśliście ręce i tych z was, którzy nie podnieśli, a wiecie, że to było do was, potrzebujecie uwolnienia, to chcę wam powiedzieć raz jeszcze. Jest dobry pasterz, Jezus Chrystus, który przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie i chce te dzieła diabelskie zniweczyć także w twoim życiu. Byś nie musiał się obawiać diabła. Chrześcijanie żyjący w obecności Jezusa diabła się obawiać nie mogą. Bo jak mówiłem 2 tygodnie temu, szatan w ciemnościach łowi, jest to nocne zwierzę. Uciekaj przed nim w światłość, tam cię nie dostrzeże. A światłością świata jest Jezus Chrystus. Powstańmy proszę i gdy będziemy śpiewali tę pieśń, jeśli potrzebujesz modlitwy, wyjdź tutaj do przodu, będziemy z tobą się modlić, ale nie daj sobie diabłu wmówić, że lepiej, żebyś nie wychodził, bo to wstyd. On chce ci to wmówić. To nie jest wstyd, to jest zwycięstwo, którego on się boi.